Komentarze Radia Gdańsk.
9.11, Jarosław Popek, witam Państwa. Marek Formela, Gazeta Gdańska i portal Wybrzeże24.pl jest moim gościem.
Dzień dobry, witam Państwa.
A drugim gościem jest Artur Cejrowski, portale wPolityce.pl i Stefczyk Info. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
Panowie, zacznijmy może od spraw trójmiejskich, bo dawno nie poruszaliśmy w komentarzach właśnie tych spraw. Samorządy są biedne, tak twierdzą, ale z drugiej strony są bogate, bo stać na przykład Gdańsk na wydanie 150 tysięcy złotych na podróże zagraniczne prezydent Gdańska i jej zastępców. A na portalu Wybrzeże24.pl czytamy materiał pod tytułem Pod nosem Tuska karuzela, czyli zmieniają się znowu personalia w różnego rodzaju spółkach związanych z samorządem. I może pytanie do Marka Formeli, to te samorządy są w końcu biedne, narzekają na to, że nie mają pieniędzy, czy jednak stać ich na wiele?
Biedne dla niektórych i bogate dla niektórych. Istota funkcjonowania lokalnych władz polega na niezwykle precyzyjnej dystrybucji dostatku, rozumianego często jako dystrybucję pieniędzy, stanowisk, możliwości wpływu, pewnego komfortu życiowego. No w tym gronie piszemy akurat o radach nadzorczych. Można powiedzieć, że ten koszyk jest ciągle ten sam. Zmiany dotyczą raczej rotacji między poszczególnymi spółkami. Nikt nie dopatrzy się w składach organów korporacyjnych, spółek komunalnych, osób, które w jakikolwiek sposób mogłyby być podejrzewane o posiadanie innego punktu widzenia lub reprezentowały tak zwanego niezależnego członka rady. No w ten sposób obywatele mieliby przynajmniej gwarancję, że jest ktoś, kto przyjmując nominację nie jest zobowiązany tą nominacją. Tymczasem wszystkie te nominacje mają charakter decyzji politycznych i w tym koszyku znajdujemy i dyrektora gabinetu wojewody Cygana w stanie wojennym, wybitnego ormowca i działacza Komisji Ideologicznej PZPR w Sopocie. No to jest taki melanż, którym każdy może znaleźć własne owoce, więc ten dostatek jest dystrybuowany precyzyjnie. Warto być w jakimś komitecie honorowym popierania prezydenta, kandydata na prezydenta Gdańska lub kandydata na prezydenta Polski, to wtedy władza patrzy na to przychylnie, a tym bardziej przychylnie, jeśli jeszcze ci beneficjenci potem wpłacają pieniądze na kampanie wyborcze swoich faworytów, czyli pana Adamowicza, czy też pani Dulkiewicz, bo takich przypadków jest pełno i nikogo w Platformie ta podwójna moralność w Gdańsku nie razi.
No nie tylko w Gdańsku. Kilkanaście dni temu jeden z dziennikarzy ujawnił sprawy z Wrocławia, gdzie okazało się, że tam urzędnicy...
Ta sama rodzina polityczna.
Tak jest, urzędnicy samorządowi z Wrocławia byli w radach nadzorczych gdzieś tam na Śląsku, ci ze Śląska byli z kolei we Wrocławiu. I pytanie do Artura Cejrowskiego, bo zaczyna się robić coś takiego i coś bardzo podobnego w Gdańsku, bo tutaj mamy Marcina Wołka z Gdyni, mamy Marcina Skwierackiego z Sopotu.
Druga rada nadzorcza.
Tak jest, więc to zaczyna się tutaj takie mieszanie...
Chłop się zapracuje na śmierć.
Z Gdyni do Gdańska, z Sopotu do Gdańska, może potem z Gdańska do Sopotu, z Gdańska do Gdyni. Jak to wygląda pana zdaniem, panie redaktorze? Artur Cejrowski.
Byłem przekonany, szanowny kolego redaktorze, iż zaczniemy ze względu na dzisiejszą datę od tego, że orła wrona nie pokona i będzie okazja do tego, żeby przypomnieć genialny bluz Kamiliana Kamińskiego na generała Jaruzelskiego, ale skoro twoją, szanowny kolego redaktorze, wolą jest, żeby opowiadać o wydatkach samorządu najpierw, to zdecydowanie no, to powiedzieć, że brakuje im transparentności, to tak naprawdę nic nie powiedzieć. Wczoraj opublikowaliśmy na portalu Stefczyk Info taki tekst, który pokazuje, jak rozdzielane są w Polsce pieniądze z grantów europejskich i ten temat jest o tyle ważny, że jednym z celów tych na przykład podróży, które opisywał Dziennik Bałtycki kilka dni temu, byli unijni komisarze i była pani von der Leyen. To jest jedna z destynacji pani prezydent Dulkiewicz. Ona spotyka się z szefową Komisji Europejskiej, spotyka się z unijnymi komisarzami i celem bezpośrednim tych wojaży jest oczywiście to, żeby przydzielając środki z unijnych pieniędzy, środki, które należą się Polsce, przydzielać je z pominięciem budżetu krajowego, prosto do samorządów i tych wspomnianych przez redaktora Formelę rad nadzorczych różnego rodzaju NGO-sów, fundacyjek, fundacji, stowarzyszeń, które najczęściej zarządzane są przez sympatyków i zwolenników opozycji, przez ludzi związanych z Platformą Obywatelską. No, dość powiedzieć, to wrócę do tego tekstu, o którym mówiłem na początku. Opisaliśmy mechanizm, jak rozdzielane są pieniądze za pomocą programu Aktywni Obywatele. To brzmi to wszystko jak science fiction. Myślę, że część słuchaczy może w to nie uwierzyć, ale tu wszystko polega na prawdzie. Fundusze norweskie, które w Polsce bardzo często przedstawiane są niemal jako jakiś taki charytatywny zastrzyk pieniędzy, który płynie do Polski, czy fundusze EOG, to są pieniądze, które państwa takie jak na przykład Norwegia czy Liechtenstein przekazują państwom unijnym nie w ramach jakichś charytatywnych działań, tylko w ramach ekwiwalentu za dostęp do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. To są liczone w milionach euro środki na wsparcie tak zwanego społeczeństwa obywatelskiego. I już w 2017 roku Ordo Iuris wskazywał, raport Ordo Iuris wskazywał, jak rozdzielane są te środki między innymi do samorządów, między innymi do stowarzyszeń różnego rodzaju o profilu lewicowym i liberalnym. A my wczoraj opisaliśmy jeszcze jedną rzecz, czyli kto te środki rozdziela. Otóż w większości komisji, które rozdzielają te pieniądze, bo warto wiedzieć, że to za dystrybucję tych pieniędzy odpowiada, za dystrybucję pieniędzy należnych Polsce w ramach międzynarodowych umów, odpowiada założona przez George'a Sorosa Fundacja Batorego i program Aktywni Obywatele. Kluczową figurą w tymże jest córka byłego prezydenta Komorowskiego, która wspólnie z grupą aktywistów, których bardzo często stanowią także dziennikarze opozycyjni, bo w tych komisjach rozdzielających milionowe dotacje wśród różnego rodzaju fundacji i stowarzyszeń są na przykład dziennikarze TVN-u, dziennikarze Gazety Wyborczej, którzy co ciekawe nie są przedstawiani jako przedstawiciele mediów, tylko jako niezależni eksperci. I tak na przykład w 2020 roku granty w wysokości 100 tysięcy euro dotarły do takich stowarzyszeń jak Miłość Nie Wyklucza, jak Justicja, jak Fundacja Kontroli Obywatelskiej OKO, to jest wydawca portalu OKO.press, jak Helsińska Fundacja Praw Człowieka, jak Akcja Demokracja, czy Komitet Obrony Demokracji. 100 tysięcy euro otrzymała w ramach dotacji każda z tych fundacji, każdy z tych stowarzyszeń. I decydują o tym bardzo często ludzie związani wprost z opozycją, bo na przykład w jednej z komisji była pani wiceprezydent Słupska, decydują o tym ludzie, którzy za poprzednich rządów byli ministrami w rządzie Donalda Tuska. Później mówię tutaj między innymi o pani profesor, która była w rządzie Donalda Tuska odpowiedzialna za kwestie związane z równouprawnieniem. I ta pani później w ramach Kongresu Kobiet przyznała Donaldowi Tuskowi nagrodę, profesor Małgorzata Fuszara przyznała Donaldowi Tuskowi nagrodę za jego działalność. Więc to jest takie wzajemnie wspierające się grono ludzi, które decyduje o podziale.
Stąd taka silna presja właśnie tego środowiska, reprezentowanego politycznie przez przedstawicieli różnych samorządów, żeby to samorządy, a nie państwo polskie, było bezpośrednim beneficjentem pieniędzy przekazywanych z Brukseli w ramach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej.
No i jakby rozdzielanie tych pieniędzy przez samorządy wyglądało, to widzimy właśnie a propos tych tekstów o radach nadzorczych i zarządach i spółkach, które opisuje Gazeta Gdańska, właśnie tylko z krewni i znajomi Królika. Panowie, ale jak już Artur Cejrowski wspomniał o podróżach Aleksandry Durkiewicz do Brukseli, to my też się na chwilę do Brukseli przenieśmy, bo okazuje się, że niektórzy eurodeputowani mieli walizki pieniędzy i mnóstwo prezentów z Kataru, żeby ocieplić wizerunek tego kraju. Marek Formela, co to oznacza? Eurodeputowani wybrani w wolnych wyborach ludzie biorą łapówki?
No, ocieplić wizerunek Kataru, a ochłodzić wizerunek Polski, bo to aż wydaje się taki wniosek całkowicie uprawniony. No, mamy do czynienia z prymitywną, ordynarną korupcją, która została ujawniona. Pieniądze są dowodem rzeczowym, kilkaset tysięcy euro, które policja znalazła w domu wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego. No to oznacza, że organ Unii Europejskiej, Parlament Unii Europejskiej, podejmujący te wszystkie uchwały wymierzone w decyzje podjęte w demokratycznych wyborach w Polsce jest przeżarty korupcją i nie ma żadnych przesłanek, żeby podejmować uchwały o charakterze ideowym, o charakterze etycznym wobec państw członkowskich. No to jest jakaś dęgręgolada, która podważa w ogóle sens funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej. Nie pierwsza, bo przecież przypomnę kapitulację Komisji Santera, która pogrążona w skandalach korupcyjnych w całości podała się do dymisji. No to nasze bałwochwalcze uwielbienie dla administracji brukselskiej owego 28 państwa Europy powinno w tym momencie ustąpić trzeźwemu osądowi sytuacji.
No właśnie, pytanie do Artura Cejrowskiego właśnie w tej sprawie.
No może o szczegółach tego powiedzmy, bo to jest niezwykle ciekawe, że pani Ewa Kaili, wiceszefowa Parlamentu Europejskiego, została postawiona w stan oskarżenia i decyzją sędziego została aresztowana, bo w jej mieszkaniu i w mieszkaniu trzech innych osób, którym postawiono zarzuty korupcji, udziału w grupie przestępczej i prania pieniędzy, znaleziono torby z pieniędzmi.
Gotówkę.
Miliony euro. Tak, znaleziono gotówkę, miliony euro, które przechowywali ci ludzie w torbach. To jest,
tak,
to,
dzisiaj nawet czytałem taką relację, że policjanci belgijscy płakali ze szczęścia, jak to zobaczyli.
Tak. 600 tysięcy euro w gotówce w zarzuty korupcji, udziału w grupie przestępczej i prania pieniędzy. No, o czym my mówimy? To naprawdę jest coś, co chyba nikomu się nie mieści w głowie, że tego typu osoby mówią później o polskiej praworządności, próbują wpływać na stan polskiej demokracji i próbują w jakikolwiek sposób decydować, jak mają wyglądać wybory w Polsce, bo przypomnijmy, że też domagano się wręcz od polskiej opozycji, żeby przejęła władzę w Polsce, bo tamta władza ma być lepsza dla struktur unijnych. No, jeżeli te struktury unijne wyglądają właśnie w ten sposób, to na Boga, o czym my mówimy?
No właśnie, panowie, to zostawmy już Brukselę, przejdźmy do Polski, bo dzisiaj jest bardzo ważne głosowanie. Głosowanie w sprawie wotum nieufności dla Zbigniewa Ziobry. I pytanie do Marka Formeli. Zbigniew Ziobra odejdzie czy zostanie?
Myślę, że w tej chwili Paweł Kukiz nad tym się zastanawia.
Jak... Jeden głos może zdecydować.
Bo decydować mogą dwa głosy. Jeden głos, dwa głosy w zależności od frekwencji. Wydaje mi się, że Zbigniew Ziobro zostanie, bo gdyby Zbigniew Ziobro nie został, to Zjednoczona Prawica nie będzie już tak zjednoczona i to chyba byłoby najgorsze, co mogłoby spotkać w obecnej sytuacji geopolitycznej polskie społeczeństwo, Polskę. Więc przy wszystkich napięciach, które są związane z relacjami wewnątrz Zjednoczonej Prawicy między Solidarną Polską a premierem, to jest to taki moment, w którym poczucie odpowiedzialności za państwo pewnie zwycięży. No, Paweł Kukiz jest trochę enfant terrible, takim politykiem, powiedziałbym, niezbilansowanym chwilami merytorycznie. Jego przywiązanie do jednej instytucji jako fundamentu ładu demokratycznego wydaje się być cokolwiek
przesadzone.
Infantylne. Przesadzone.
To pytanie, tak, do Artura Cejrowskiego. Wczoraj w tygodniku Sieci ukazał się wywiad z premierem Mateuszem Morawieckim, który w ostrych słowach mówił o reformie sądownictwa, a praktycznie o tym, że w sądach jest tak źle, jak jeszcze nigdy nie było. Czy jednak mimo wszystko politycy, posłowie Prawa i Sprawiedliwości zacisną zęby i zagłosują za tym, żeby Zbigniewa Ziobry nie odwoływać?
Wydaje mi się, że tak i no, ciężko tutaj znaleźć inne argumenty niż te, które mówił redaktor Formela. Tutaj trwałość rządu, zwłaszcza w tym trudnym, gorącym okresie, został nam rok do wyborów, więc nie sądzę, żeby komuś zależało na tym, żeby przez ten ostatni czas iść w takim rządzie już bardzo mniejszościowym. Wydaje się, że tutaj ten polityczny realizm jednak zwycięży, a te tarcia w ramach koalicji, w ramach Zjednoczonej Prawicy, no, trwają od początku i o wszystkim wiemy. Tutaj niejednokrotnie bywało bardzo ostro. Zbigniew Ziobro był już chyba, ta próba była podejmowana już kilka razy, więc odwołanie go ze stanowiska. Więc
9.
Właśnie, więc myślę, że i tym razem zakończy się tak, jak zakończyło się w poprzednich przypadkach i tutaj No, nie mam wielkich wątpliwości co do tego, że politycy Zjednoczonej Prawicy, decydenci w Zjednoczonej Prawicy wiedzą, że to jest twarda, szorstka, męska przyjaźń.
No, co, ale jednak, co nie znaczy, że premier Morawiecki nie ma trochę racji, mówiąc, że ta reforma jednak kuleje, a z funkcjonowanie prokuratury, co wiemy na naszym przykładzie okolicznego podwórka, sprawa doniesienia w sprawie praworządności w Sejmiku Pomorskim znajduje się w powijakach, nie można ustalić, co robi prokuratura. W innych sprawach przesłuchiwani są dziennikarze, mówię o trylogii gdańskiej, z pytaniem, kto zaprasza dziennikarza do udziału w programie redaktora Puternickiego. No to znaczy, że ktoś w prokuraturze żyje obok sedna spraw.
No to zobaczymy, jak przebiegnie głosowanie. Artur Cejrowski w Polityce.pl i portal Stefczyk Info. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Marek Formela, Gazeta Gdańska, Wybrzeże24.pl. Dziękuję.
Dziękuję, do widzenia.
Jarosław Popek, dziękuję państwu bardzo i do usłyszenia.